chciałbym sięgnąć do tekstu Bożego Słowa. I tak naprawdę to chciałbym przeczytać cały 11 rozdział listu do Hebrajczyków. Ale wy przecież znacie cały rozdział. Mam nadzieję, że większość z was zna ten rozdział, a niektóre wersety na pamięć znacie. W związku z tym przeczytam jeden werset, bo ci, którzy nie znają całego rozdziału, to nawet jeśli tylko ten jeden werset usłyszą, będą również zbudowani. A będziecie też mieli taki impuls przeczytać cały rozdział, co też tam ważnego jest w tym rozdziale napisanym. A więc szósty werset 11 rozdziału listu do Hebrajczyków. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Myślę, że większość z nas niepokoi się jakąś tajemnicą. Jeśli coś nie jest wyraźne, takie tajemne, to budzi nasze obawy, lęk albo z dystansem do tego podchodzimy. Ale tajemnice prowokują do odkryć. Są impulsem dokonywania wielu odkryć. Bo jeśli czegoś nie rozumiano, szukano. Kiedyś nie potrafiono przewidzieć takich zjawisk atmosferycznych i ostrzegać ludzi przed tymi zjawiskami, na przykład jak tornado. Dziś to już żaden problem. Tyle jest radarów meteorologicznych i różnych urządzeń technicznych, że na długo wcześniej można już ostrzec ludzi, przygotować, ewakuować. To już nie jest żadna tajemnica. Był czas, że gdy rodziło się dziecko, to byliśmy zaskakiwani. O, chłopiec, a myśmy myśleli, że dziewczynka. Albo dziewczynka, a myśmy myśleli, że chłopiec. Dzisiaj to żadna tajemnica. Na pół roku wcześniej już rodzice najczęściej wiedzą, jaka to będzie płeć, kto się urodzi. I już wszystko mają przygotowane. Nie ma tajemnicy. Jeszcze do niedawna, gdy ktoś dzwonił do nas, to nie wiedzieliśmy, kto, i pytaliśmy, kto tam. Dzisiaj nie musisz nawet pytać, kto tam. W telefonie wyświetli się albo numer telefonu, albo przypisane do tego numeru nazwisko. Już żadna tajemnica, od razu wiemy. A, od tego nie odbieram, albo odbieram, prawda? Żadna tajemnica. Są jednak tajemnice, których rozwiązać nie umiemy. I w tych tajemnicach zdarza się, że obgryzamy paznokcie, zaciskamy pięści i myślimy, jak to rozwiązać, co będzie, co się zdarzy. Jesteśmy czasem sfrustrowani z powodu takiej tajemnicy. Chyba, mam taką nadzieję, chyba, że żyjesz z Jezusem Chrystusem. Nie musisz obgryzać paznokci. Jak ktoś ma taki zwyczaj też, nieładny, brzydki, to może się oduczyć. Ale musisz być z Chrystusem. Jeśli idziemy do lekarza, ufamy, że On nam pomoże. Jeśli nie, to nigdy nie pójdziesz pierwszy do tego lekarza. Jeśli wierzymy, że stawiając krok do windy, ta winda nas utrzyma i że nie runiemy w dół, to pojedziemy nią. Jeśli nie, wybieramy schody. Ale też musisz wierzyć, że te schody są dobrze zrobione. Wiara zawsze jest połączona z niedowierzaniem. Wiara składa się przynajmniej z dwóch elementów. Wierzysz i niedowierzasz. I jest jej trzeci element. Postępujesz według tego, jak ufasz. Wiara, niewiara i moje zachowanie. Nigdy nie ma 100% pewności. Nie wiesz, czy lekarz nie jest podszywającym się pod lekarza. Co jakiś czas prasa nam przynosi takie informacje. Leczył przez ileś tam lat, okazało się, że nie miał żadnych uprawnień. Wyrywał zęby, wcale nie był dentystą. Ale jeśli to było nadużycie takie poważne, że mógł zagrozić twojemu życiu, nie masz 100% pewności, gdy idziesz do lekarza, czy czasem nie jest znachorem. Nigdy nie masz pewności, gdy wsiadasz do windy, czy lina nie jest już przetarta. Nie wiesz tego, ale ufasz. Bo jest tam taki certyfikat, że była badana wtedy i wtedy. Gdy bierzesz Biblię do ręki, Boży certyfikat, czy ufasz temu? Czy wierzysz jej, gdy ją czytasz? A czy to prawda? A czy na pewno Biblia mówi prawdę? A czy to na pewno to jest prawdziwe? A ile wieków po napisano to wszystko? Czy mogę temu ufać? Niektórzy myślą, że wiara musi mieć 100% pewności. I wiecie, jak żyją? Sparaliżowani. No bo jak nie ma 100% odpowiedzi, to co? To siedzą, nic nie robią. Wierzą, że mają pracować, no ale nie wiedzą, co mają robić. No i czekają. Po 3 miesiącach mają wybór. Mops, albo iść pod jakiś supermarket żebrać, albo być złodziejem, prawda? No bo jak się nie pracuje, któregoś dnia jest problem. Nigdy nie ma 100% pewności, chcę wam powiedzieć. Nie masz 100% pewności i nie wiesz, jak te 100% uzyskać. Masz nadzieję, modlisz się o Boże kierownictwo, szukasz porady. Niektórzy czekają na odpowiedź jak na błyskawicę z nieba, ale błyskawica nigdy nie przychodzi do ich życia. Jaka jest wiara? W życiowych decyzjach wiara nie czeka na 100%. Wiara porusza się między wiarą i niewiarą, wątpliwością i zapewnieniem, nadzieją i rozpaczą, niezdecydowaniem i pragnieniem serca. Znam paru ludzi, którym wykładanie tak zwanego runa skończyło się wewnętrznym rozdarciem i pozostali w tak zwanym duchowym rozkroku. I nie wiedzą dalej, co zrobić. Nic się nie zdarzyło. Wiara to jest czynienie czegoś, gdy nie masz do końca 100% pewności. Ile rzeczy wykonujemy w codziennym życiu, nie mając 100% pewności, ale musisz to zrobić. Trzeba to zrobić. Trzeba pójść. Trzeba wykonać. Robisz to w zaufaniu, że tak będzie dobrze. Wiara zawsze znaczy działanie. Zawsze znaczy czyn. Przez wiarę czytamy w tym rozdziale. Złożył Abel Bogu wartościowszą ofiarę. Przez wiarę zbudował Noe, ostrzeżony cudownie o tym, czego jeszcze nie można było widzieć, pełen bojaźni, arkę dla ocalenia rodziny swojej. Przez wiarę usłuchał Abraham, czytamy. Przez wiarę osiedlił się jako cudzoziemiec w ziemi obiecanej, na obczyźnie. Mojżesz przez wiarę opuścił Egipt, nie ulękłszy się gniewu królewskiego. Trzymał się bowiem tego, który jest niewidzialny, jak gdyby go widział. Przez wiarę wyprowadził naród. I co? Doszli do Morza Czerwonego i powiedział: hej, panie, zagrałeś z nami, oszukałeś nas. Nie ma mostu, nie ma przeprawy. O co chodzi? Ale on wiedział, że Bóg mu to mówił, i zrobił krok wiary. Poszedł i osiągnął sukces. Ci pozostali wymienieni również. A zdobycie Jerycha. Czy myślicie, że tam wśród tych chodzących nie było malkontentów, wątpiących, krytyków, gderających tak zwanych? Na pewno byli. Ale Pan Bóg powiedział: milczycie. Gdy chodzimy, milczycie. Oni potem w namiotach może tam prowadzili polityczne dyskusje. Jak to by byli Polacy, 100%. Dyskusje by trwały do późna w nocy. To byli prawdziwi ludzie. Chodzili po pustyni, gorący piasek. I myśleli sobie: to szaleństwo. To jest frustrujące. No co my tu robimy? Ile jeszcze dni? Wiara zawsze jest połączona z wątpliwością. Ale ten 11 rozdział listu do Hebrajczyków mówi o wzorcu wiary, o biblijnym wzorcu wiary. Nie można mieć wiary, która się Bogu podoba, nie mając z Nim społeczności. Nie będąc w Bogu, nie trwając w Bogu, nie znając Jego słowa, nic się nie zdarzy. Jeśli nie trwasz w Bogu, nie znasz Jego słowa, nie chcesz tego słowa znać, nie oczekuj, że zdarzą się rzeczy, o których czytałeś może w Biblii w innych miejscach niż 11 rozdział. Najprostszą taką definicją moglibyśmy powiedzieć jest to, że wiara to to, że Bóg nas tu postawił i stąd może nas zabrać i że wszystko ma jakiś cel. Że w jakimś celu tu jesteśmy. Nasze życie wiary z Bogiem, nasze chrześcijańskie życie jest życiem cudów. O, to jest dobry temat. Bardzo lubimy temat cudów. Usuń z wiary to wszystko, co jest cudowne i zostaniesz z niczym. Będziesz mieć tylko komplet etycznych instrukcji. Usuń z Biblii to, co jest cudowne. I to będzie podręcznik dobrej etyki. To nie ma żadnej mocy, aby zmienić. Usuń wszystko to, co jest cudowne w Biblii opisane. A Biblia nie będzie Pismem Świętym. Będzie tylko jedną z wielu książek na tym świecie. Dla mnie Biblia jest Pismem Świętym. Ja wierzę temu, co jest tu napisane. To w XXI wieku jest nieracjonalne. Wierzyć Biblii, takiej starej księdze? A czemu wystawiasz swoje czoło na stare słońce i chcesz, żeby cię opaliło? Ono jest takie stare. Po co? Siądź przed kwarcówką i spal się na raka. I to niektórzy robią. Nasza wiara opiera się na dwóch bardzo zdumiewających cudach. Pierwszy, wierzymy, że Bóg stał się człowiekiem. Przyszedł na tę ziemię. Po drugie, wierzymy, że ten człowiek, Syn Boży, powstał z martwych. To są dwa wielkie cuda. To nie tylko wiara, że On uczynił cuda. On przyszedł w cudowny sposób na ten świat i w cudowny sposób opuścił ten świat. Ja wierzę Biblii, która mówi, że Bóg to nie jest trzech bogów, jak niektórzy nam próbują zarzucić, że my wierzymy w trzech bogów. To jest Bóg, Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. Myślisz, że to jest nieprawdą? A to jesteś racjonalistą, to lepiej się zapisz do scjentologów. Nie jesteś wierzącym. Moja Biblia przedstawia mi Boga w taki sposób. Czy to rozumiem? Nie, nie wszystko muszę rozumieć. Jak już wszystko zrozumiem, odejdę z tego kościoła, bo będę racjonalistą. Nie będę człowiekiem wierzącym, bo już wszystko rozwikłałem moim małym muszczkiem. Właśnie dlatego wierzę tej Biblii, że ona mówi o rzeczach, które biorę przez wiarę. Mówiąc brzydko bardzo, nie kombinuję. Chociaż dysponuję środkami, możliwościami, by wiele rzeczy udowodnić. Ale nie jestem Augustynem. Skoro się Augustynowi nie udało udowodnić do końca tego wielkiego zagadnienia Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, to co ja się będę strasznie wydziwiał? Wierzę, że ta księga mówi prawdę. Wierzę, że Jezus przyszedł w cudowny sposób odszedł. Wierzę, że zmartwychwstał. Wierzę, że żyje. I wierzę, że do Niego podążam. Wierzę, że kiedy czytając 11 rozdział stykam się z cudami, to te rzeczy zdarzyły się i mogą się w dzisiejszych czasach zdarzyć. Ale cudów nie zamawiam jak pizzy do domu. One nie są na zamówienie i nikt mi ich nie przywiezie. Bóg jest suwerenny. Da lub nie, ale mam obowiązek i prawo modlić się. Ale czytamy w tym rozdziale, że tam są przedstawieni ludzie, którzy zostali poddani próbie wiary. Kim byli ci doświadczeni ludzie? Co zrobili, że zasłużyli na to, by przejść takie doświadczenia? Autor powiada o nich inni. Oni są nazwani inni. Inni byli przerzynani piłą, inni byli ścigani, inni byli więzieni, inni byli bici. Powiada inni. Mężczyźni i kobiety. Ludzie wiary. Oni nie byli gorszymi świętymi, że dotknęło ich takie doświadczenie, że przeszli przez terror doświadczeń nawet. Aż utracili niektórzy z nich życie. To nie byli gorsi święci, ponieważ nie doczekali się cudu, to byli gorsi? Jest napisane ze względu na nas, na mnie i ciebie, siostro i bracie. Oni są może tymi większymi świętymi, ponieważ byli wierni i nie doczekali się sprawiedliwości prawa. Zostali dotknięci bolesnym doświadczeniem. Inni zaś zostali zamęczeni na śmierć. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach, w górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, choć dla swej wiary zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Co to za wierzący byli? Inni, autor powiada, ci inni mieli wielką wiarę. Ona pozwoliła im nie wycofać się, gdy przechodzili tak trudne doświadczenia. Nie uciekaj z byle powodu. Nie poddawaj się z byle błahego doświadczenia. Ufaj, że Bóg chce twojemu życiu błogosławić. Nawet gdy przechodzisz trudne doświadczenia, bolesne doświadczenia, operacja, ból, nieustający ból, jakaś choroba. Nie rozumiemy i nie mamy odpowiedzi na wszystkie pytania. Ale twoja wiara, gdy się nie wycofasz, będzie jak dowód na sali sądowej. Jesteś wierny. Jesteś wierna. Ona powoduje twoje wewnętrzne przekonanie, że masz nadzieję w Bogu. Życie z wiary oznacza to, jeśli jesteś Noem, budujesz arkę i wierzysz, że ona popłynie. Jeśli jesteś Abrahamem, wyruszasz do ziemi obiecanej i spodziewasz się, że znajdziesz tę ziemię obiecaną, zanim odejdziesz do wieczności. Jeśli jesteś Dawidem, schodzisz w dolinę i wierzysz, że Bóg ci pozwoli pokonać Goliata i to pierwszym kamieniem, bo drugiej szansy nie będziesz mieć. Bo jeśli Goliat nie będzie pokonany, pokona ciebie. Wierzysz. To jest wiara. To są ludzie, którzy zaufali Bogu. Jeśli jesteś dzieckiem Bożym powołanym, to wierzysz i czynisz. Masz wątpliwości, ale idziesz w działaniu. Robisz coś. Nie siadasz bezradnie, powiesz, no ja nie wiem, Panie Boże, no co zrobić? No widzisz, no co się dzieje? Nie, powiadasz, idę, bo ufam memu Bogu. Nie wiem, na ile ta historia jest prawdziwa, którą wam chcę przedstawić, ale nawet o niej jest w encyklopedii. Żył azjatycki mnich Telemach. Żył w V wieku. Na ile to jest prawdziwe, powiadam, nie wiem. Ale to dzięki niemu zaniechano igrzysk gladiatorów. A historia ma taki swój początek. Pewnego dnia Bóg dał mu przekonanie, że powinien udać się do Rzymu. I Bóg mu nie powiedział po co. On nie wiedział po co idzie do Rzymu. Ale poddał się temu Bożemu przeświadczeniu. Poszedł do Rzymu. Po drodze zadawał pytania. Boże, ale po co ja tam idę? Nigdy tam nie byłem. Nie wiem, co tam będę robił. Jestem zwykłym mnichem tylko. Ale gdy znalazł się w Rzymie, zobaczył, że ludzie akurat świętują, a Rzymianie w tym dniu świętowali zwycięstwo nad Gotami. I wszyscy szli do słynnego rzymskiego Koloseum, by tam pławić się w igrzyskach gladiatorów. Telemach poszedł za nimi. Powiada, Boże, może to jest to, dlaczego mnie tu wysłałeś. I kiedy znalazł się na trybunie, tam razem z innymi ludźmi zobaczył, że oto będą walczyć ludzie z sobą. Dla sportu, przeciwko sobie. Człowiek przeciwko człowiekowi. Na śmierć i życie. I zaprotestował. A kiedy go nie słuchano, kiedy tłum go zakrzyczał, wtargnął na arenę. I krzyczał w imię Chrystusa, zatrzymajcie się. Ludzie myśleli, że to jest jeden z elementów takiej gry arenowej, jak klaun na arenie. I wtedy Telemach zasłonił swoim ciałem cios gladiatora przeciwko drugiemu gladiatorowi. Ten, który miał pokonać gladiatora, który czuł się silniejszy, był tak zirytowany, że wbił swój miecz w Telemacha. Ale on umierając krzyczał w imię Chrystusa, opamiętajcie się. I wtedy stała się dziwna rzecz. Gladiatorzy podeszli i złożyli swoje miecze przy nim. I cały tłum opuścił Koloseum w ciszy, w milczeniu. I to był dzień, kiedy ostatni raz odbyły się igrzyska gladiatorów w Rzymie. To podaje historia. Sprawdźcie to w encyklopedii. Kiedy Telemach umarł, konkursy gladiatorów umarły z nim. Dlatego, że on w imię Chrystusa wołał: nie czyńcie tego. Miał wiarę, że posłuchał Boga, nie wiedząc, po co tam idzie. Jak Abraham zdążał do ziemi obiecanej. Pomyślmy przez chwilę. Może twoje życie jest takie. Był człowiek, który wierzył. Posłuchał Boga? Tak. Czy miał wątpliwości? Miał. To znaczy żyć z wiary. To znaczy żyć wiarą. Bez oglądania się na konsekwencje. Żyć dla Chrystusa jest już cudem, tak jak być wyratowanym z lwiej jamy. Dla niektórych wiara jest czymś w rodzaju spadochronu. Chwytają się jej tylko w niebezpieczeństwie. Ale wiarą mamy zawsze chodzić. Czy jest niebezpieczeństwo, czy go nie ma? Mamy ufać Bogu. Jeśli On sprawił, że słyszałeś Boże Słowo, że stałeś się dzieckiem Bożym i przechodzisz różne doświadczenia, bardziej bolesne lub mniej bolesne, nieistotne, ufaj, że Bóg ma jakiś cel dla twojego życia. Nie mogę nikomu z was obiecać łatwej drogi. Może będziesz wśród tych innych, których opisuje 11 rozdział. Ale mogę obiecać, że będziesz błogosławioną osobą. Odkryjesz, że życie wiary jest pełne przygody z Chrystusem, z Bogiem. Będziesz się cieszyć nawet w doświadczeniach. Nie będziesz tapczanowym leniwcem, ale ośmielisz się w tym świecie tworzyć różnicę między wiarą a niewiarą. W Chinach największym cudem, który oglądamy, nie są uzdrowienia i inne tego typu rzeczy, lecz przemienione przez Ewangelię życie ludzi. Wierzymy, że nie jesteśmy powołani, aby podążać za znakami i cudami. To znaki i cuda podążają za nami, gdy głoszona jest Ewangelia. Nie koncentrujemy się na znakach i cudach. Nasz wzrok koncentrujemy na Jezusie Chrystusie. To mówi człowiek, o którym większość z was czytała jego książkę. Pan Jun, Człowiek z nieba, książka nosi tytuł. To on mówi, na tym się koncentrujemy. Głosić Jezusa, głosić Ewangelię. Wielu ludzi zadaje sobie dziś pytanie, jak mogę zdobyć wiarę? Ale nie szukają odpowiedzi bezpośrednio u Boga. Zamiast tego biegają na seminaria wiary, szukają zborów wiary, ludzi wiary, kupują stosy książek, które obiecują 10 kroków, by stać się człowiekiem wiary. Przemierzają czasami setki kilometrów, by posłuchać wykładów wiary i usłyszeć jakąś inną Biblię. Wielu ludzi dziś, Polaków, jak mają środki, pielgrzymuje do Brazylii. Zobaczyć tam przebudzenie. Myślicie, że tam jest inny Bóg niż tutaj? To jest ten sam Bóg. Mnie gadżety nie interesują. Mnie interesuje Bóg. Jeśli będę spędzał czas z Bogiem, z Jego świętym Słowem, ja wiem, że będę oglądał czyny wiary. Będę oglądał Boga w działaniu. Boga, który zmienia życie. Zmienił twoje i moje. Bądźmy tymi, którzy powiedzą temu światu i uczynią różnicę w tym świecie jako ludzie wierzący. Czytasz, wszystko jest możliwe dla człowieka wierzącego. I popadamy czasami w rozterkę. Dlaczego odpowiedź się opóźnia? Albo inni osiągnęli to, ja nie. Sprawdza się u innych, dlaczego nie u mnie. Bądźcie pewni, że jeśli na coś według waszego zrozumienia nie przyszła odpowiedź, to Bóg ma jakiś ważny cel. To Bóg coś chce też powiedzieć. Bóg nie zatyka swych uszu na wołanie dzieci swoich. Tylko dlatego, że mają słabą wiarę. To nieprawda. Moja i twoja wiara opiera się na miłości Ojca, Boga Wszechmogącego. Pozytywne czy negatywne wyznanie nie jest żadną rękojmią twojej i mojej duchowości. Chcemy przechodzić do większych czynów wiary. Chcemy oglądać wielkie rzeczy. Trwaj w Bożym Słowie. Jak nie znasz Bożego Słowa. Ile razy ludzie zadają pytanie, a co w tej sprawie? To znaczy, że żeś jeszcze Biblii nie przeczytał. To od razu wpadka. Tam jest napisane. A ty pytasz, co ja mam z tym zrobić? Oznacza to, że nie czytałeś Biblii. Nie czytałeś jej uważnie. Tu jest odpowiedź. A zadajesz banalne pytanie czasem. Bohaterowie Starego Testamentu, bohaterowie Nowego Testamentu, wiecie, gdzie żyją i gdzie są? Tu w tych ławkach. Naprawdę. Jesteście bohaterami, boście uwierzyli Bożemu Słowu. Poszliście za Nim, oddaliście swoje życie Jemu pod Jego kierownictwo. Nie szukajcie wiary tanim kosztem. Nie szukajcie błogosławieństwa na pstryknięcie palca. Miejcie społeczność z Bogiem przez Jego Słowo. Wiara Henocha podobała się Bogu. Można łatwo stworzyć pozory wokół swego życia. Henoch nie tworzył pozorów. Jego wiara podobała się Bogu. Ile czasu trzeba spędzić z Bogiem, żeby się moja wiara Bogu podobała? Może 5 minut, może 10 minut, ale intensywna wiara, zaufanie Bogu. Abraham nie miał wokół siebie jakiejś otoczki, mgiełki, ale on zaufał Bogu. A to się przełożyło nie na 5, na 10 minut. To się przełożyło na całe jego życie. Może zakładasz, dobra, przez pół godziny będę wierzył. Ale zaufaj absolutnie, a zobaczysz, że to się na całe życie przełoży. To nie będzie pół godziny, to nie będzie godzina. Abraham miał wiele wymówek może, że jest człowiekiem bardzo zajętym. Wymawiasz się może, że masz wiele zajęć i że nie możesz tyle czasu poświęcić Bogu. To nieprawda. To nieprawda. Mojżesz, Jozue, Dawid, dziesiątki innych. Myślimy sobie, o, to jest wiara? To są biografie ludzi. Czytam to, to są biografie ludzi. Nie, to jest wiara przełożona na praktykę, na praktyczne życie. To byli ludzie, którzy w sposób praktyczny swą wiarę używali. To nie jest tylko biografia. To nie są tylko historyjki dla emerytów, by takie mieli dobre poczucie, że do wieczności pójdą tacy rozanieleni. Nie, to są biografie ludzi, którzy poszli za Bogiem w zaufaniu. To nie jest mgiełka świętości. Jesteśmy tu, bo chcemy się wzajemnie zachęcać, aby iść za Bogiem w wierze. Bo jeśli ktoś wierzy, nie może podobać się Bogu, jeśli nie wierzy, że On istnieje i że nagradza, i że błogosławi. Jeśli Go szukasz, On nie bawi się z nami, nie oszukuje. Nie musisz, siostro i bracie, obgryzać paznokci, bo jest jakaś tajemnica, której nie możesz zrozumieć. Bo wiara to Bóg, Jezus Chrystus, Bóg Duch Święty, Bóg Ojciec. Pozwala Ci przejść z podniesionym czołem przez życie, a inni będą stali z boku i będą zadawali sobie pytanie, co jest w tym człowieku, czego ja nie mam? Kiedyś Tomasz miał wątpliwości i wtedy Jezus zmartwychwstały powiedział mu, nie bądź bez wiary, lecz wierz. I to dziś wam zostawiam. Nie bądź bez wiary, ale wierz, że Bóg błogosławi twojemu życiu. Jeśli nawet nie rozumiesz wielu rzeczy, nie wiesz dlaczego, ale jeśli trwasz Bogu, coś się zdarzy. Z perspektywy spojrzysz na swoje życie i będziesz w obłoku tych, o których czytałem. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Nie bądź bez wiary, lecz wierz. Powstańmy, oddajmy Bogu chwałę.